Witam serdecznie, nazywam się Michał Masłowski.
Łukasz Poremski.
To są Echa Rynku, podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, w których poruszamy tematy bieżące giełdowe lub też związane z działalnością naszego stowarzyszenia. I dzisiaj nagramy, no nie drugi raz z rzędu, ale drugi podcast, który prawie w całości poświęcimy portfelowi C.
Tak, tak, czwarty już w sumie w kolejności, który będzie dotyczył naszego portfela.
80% czasu będziemy lamentować, że nas stop na kopek się wyrzucił.
Tak, tak, bardzo jesteśmy z tego.
Nie możemy tego przeżyć, prawda? To powiedziawszy, zwłaszcza, że patrzymy, że on tam stop złapał, chwilę tam się pomielił i wrócił ponad blisko poziomu, po którym nabyliśmy.
Tak, teraz już bylibyśmy dzisiaj na zero, no ale będziemy mówić, jak należy na takie sytuacje spoglądać. I że nie należy się takim czymś przejmować.
Tak, że jest to częścią życia inwestora, że jak ktoś się ma takim czymś przejmować dłużej i teraz biadolić i generalnie, no nie wiem, trzymać to do siebie, to nie może być inwestorem. Trzeba po prostu przyjąć to do siebie. Tak, że jest skonstruowane. To przecież zanim zaczniemy, to przypomnijmy takie rzeczy, powiedzmy, tak, że 3-5 czerwca to jest konferencja Wall Street. Za sekundkę, już w tym tygodniu odsłonimy formularz u nas na stronie, także tam jakieś bardzo zręby programu plus niespodzianka. Ta niespodzianka to jest bardzo znany w świecie zagraniczny gość naszej konferencji. Mam nadzieję, że Państwu się spodoba. Mamy taką drobną niespodziankę dla Państwa, ale to jeszcze nie powiemy. Jak tylko w okolicach środy, czwartku więcej szczegółów na stronie www.wallstreet.org.pl umieścimy, to Państwo się tam sami dowiedzą. To bardzo prosimy śledzić tę stronę. No i tutaj jest rzecz niezwiązana z codziennym inwestowaniem, ale bardzo ważna. Dzisiaj 14 lutego i życzymy wszystkim paniom inwestorkom, które nas słuchają, no, wszystkiego dobrego w dniu zakochanych. To od nas tutaj, od redakcji tworzącej podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Bardzo nam miło. Mam nadzieję, że wszystkie panie, które nas słuchają, także no, że zrobi się paniom sympatycznie. Dobrze, to będziemy, no to cóż, o tym portfelu dzisiaj możemy
zacznijmy właśnie od tej...
Porozmawiać, tak?
Od tej mniej miłej sprawy, z której inwestor nie jest zadowolony, także my również nie jesteśmy zadowoleni.
Kiedy kupiliśmy ten Kopex?
Kopex kupiliśmy w zeszłym tygodniu, tak. I kurs spadał od tamtej pory. Kupiliśmy go za 20,50, ustawiliśmy stop loss specjalnie poniżej ostatniego wsparcia, które było na 19,70, ale mimo wszystko na dolnym cieniu, że tak powiem, na nasze zlecenie, co prawda wirtualne, ale przyjmujemy, że
wirtualne, jakby, ale chcemy grać zgodnie z zasadami. Gdyby to było prawdziwe, to by właśnie tak by było, prawda?
To złapało nam to zlecenie, także
ile procent
sprzedaliśmy po 19,50? Już powiedzmy, już nie przyjmujmy aż tak dokładnie, bo oczywiście zlecenie stop loss to jest zlecenie PKC. Także małe prawdopodobieństwo było, abyśmy sprzedali to za 19,50, ale już przyjmijmy tutaj jako pewne takie uproszczenie, że sprzedaliśmy te nasze 98 akcji za 19,50.
To zwróciłeś uwagę, że zlecenie stop loss to powinno być zlecenie PKC. Jeżeli ktoś stawia zlecenie stop z limitem aktywacji, to nie jest stop loss, to generalnie może mu cena uciec.
Tak. I co gorsza, może złapać jeszcze w luce, tak? Także to wtedy by było jeszcze bardzo, bardzo, bardzo niedobre.
Ja też te stop lossy, które stawiam, to stawiam niestety z bólem serca, no ale PKC, żeby nie mieć wątpliwości, ma zamknąć, a nie,
tam, stop
a nie oczekiwać, aż ktoś mnie uratuje.
To jest stop limit, to tak. Tamto zlecenie, a stop loss to jest zlecenie sprzedaży po każdej cenie. Także zostało nasze tutaj akcje sprzedane, co prawda nieszczęśliwie, bo kurs wrócił, tak jak mówiłeś, teraz byśmy byli w okolicach zera.
Ale to zawsze
tak jest. Zawsze tak jest. I tutaj bardzo
znaczy,
Państwa...
Nie, to nie zawsze tak jest, ale to...
Zawsze tak jest, że jak takie coś się wydarzy, to inwestor taki niedosyt czuje, że... Ale tutaj właśnie uczulamy Państwa bardzo...
Gdybym kupił ten KGHM po 19, to bym teraz był zarobiony. Tak.
No a gdybym nie postawił tego stop lossa, to byłbym teraz na 0%. Ale proszę Państwa, równie dobrze dzisiaj Kopex mógł kosztować 18 zł.
17-16
i jeszcze nie wiadomo ile. Także to taka w cudzysłowie nauczka, że tak jakbym mógł tak to nazwać, na samym początku naszego projektu. Mam nadzieję, że nie będzie się zbyt często pojawiała, ale bardzo dobrze tutaj obrazuje takie życie tego codziennego inwestora, który musi ograniczać straty. Nigdy, proszę Państwa, to co już powtarzałem w poprzednich odcinkach. Nigdy żaden inwestor, jego każde decyzje nie są szczęśliwe. Nigdy nie ma takiego inwestora, którego każda transakcja byłaby zyskowna i trzeba się z tym pogodzić. Jedynie na czym moglibyśmy, proszę Państwa, stracić w długim terminie oczywiście, no bo w krótkim terminie jakbyśmy przetrzymali, to byśmy teraz byli na zero. Natomiast w długim terminie lepsze efekty, o czym mówi każdy guru inwestowania, w każdej książce jest to napisane, na każdej konferencji można tego między innymi prowadzonych przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych posłuchać, iż umiejętność ponoszenia strat jest jedną z najważniejszych tutaj cech inwestora w długim terminie.
A to tak? Zawsze. Trzeba się z tym pogodzić. My organizujemy te konferencje już tyle lat, prawda? To mi się zawsze kojarzy, że ja się słyszę wykładowca, jak tak mówię. No i teraz tak, że jak mogę sobie przypomnieć, to Paweł Śliwe zawsze podczas swoich wykładów albo często to mówi, że on zaczął zarabiać pieniądze, jak nauczył się ponosić straty.
Tak.
Tak, Grzegorz Zalewski, który teraz specjalizuje się w psychologii.
Brzmi to troszeczkę kuriozalnie, tak na pierwszy rzut oka, ale na pewno doświadczeni inwestorzy, a ci niedoświadczeni, na pewno ci doświadczeni już o tym wiedzą, a ci mniej doświadczeni dowiedzą się o tym niebawem.
Tak, że Grzegorz Zalewski też mówi, że wszystkie metody, tak, wszystko dobrze, i tak wszystko prowadzi do stopa. Jak się nauczyć postawić stopy? No i dobrze, to tak, no nie postawiliśmy tego stopa specjalnie, żeby teraz rozsmakowywać się w poniesieniu straty, bo czujemy się tak po ludzku źle, tak? Tak. No to chyba nikt nie czuje się dobrze w tym, jak ponosi stratę, w szczególności jak się odbiło i wróciło, no ale tak to jest, tak? Jakbyś, żeby prowadząc portfel dla państwa i chcieć to robić profesjonalnie, do tego stopa postawić musieliśmy, tak? Możemy sobie nie postawić stopa na jakieś tam obligacje.
I tutaj jeszcze tak reasumując, to takie trzy podstawowe właśnie te jakby strategie zarządzania swoimi pieniędzmi, zarządzania portfelem, czyli właśnie realizowanie tych strat, małych strat i pozwalanie zyskom rosnąć. To się wydaje może błahe, ale naprawdę można je stosować i odnosić na tej podstawie bardzo dobre efekty. Czyli umiejętność ponoszenia strat i pozwalanie zyskom rosnąć. To jest bardzo, bardzo ważne. Nie pozwalanie zyskom zamienić się w stratę. Oraz
my na razie pokazaliśmy, że potrafimy grać straty, jeszcze mamy problem z pokazaniem, że potrafimy zyskować.
Ale no taki jest rynek. Niestety taki jest rynek i w długim, jak będzie ten projekt, mam nadzieję, za pół roku, już będziemy mogli mówić. No 4 tygodnie w marazmie na naszym rynku, który zostaje ewidentnie z tyłu w porównaniu do rynków zagranicznych, gdzie no to jak rozmawialiśmy przed podcastem, Michał, rynki amerykańskie kształtują nowe maksima tej hossy od 2009 roku. Nasz rynek nie może się wybić z tej konsolidacji. Jest jakiś taki klin się co prawda tworzy na naszym rynku. Natomiast no, nie możemy się wybić z tej konsolidacji.
Nie, trzeba obiektywnie powiedzieć, że
w tym kanale
to marnie.
Tak,
to
marnie. I nawet te informacje jakby no, po części pozytywne, no to ciężko jakby ocenić, czy to jest jednoznacznie pozytywna informacja z Egiptu, albo te negatywne wręcz można by powiedzieć informacje z Chin o podwyższaniu stóp procentowych. No, nasz rynek hamują, a rynek amerykański rynek rośnie i bardzo ważne opory na nim zostały przebite i są no, dalsze jakby perspektywy do wzrostu na nich, a na naszym no, ciężko cokolwiek jednoznacznie powiedzieć. O, nigdy nie można jednoznacznie powiedzieć, ale teraz jest to jeszcze bardziej utrudnione.
Dobra, no to jest tak, generalnie tak jak ten dzisiaj rozumiesz, uaktualniał stronę, to COPEX wylatuje, tak?
Tak.
To przykro tam was piątkową albo czwartkową datą, tak? No bo to stop taki był, to trzeba to uzupełnić. No i no, bawimy się dalej, tak? To znaczy są państwo nam przysyłają propozycje, my zachęcamy do tego, żeby jednak te propozycje umieszczać w naszym forum. Tam jest specjalny dział potworzony, a nie przesyłać nam na mail. Znaczy,
no to
państwo mogą wysyłać nam państwo na maila.
Jak państwu wygodniej.
Małpa.sior.pl, ale jeżeli tam, no nie wiem, no to liczymy na jakąś dyskusję,
Jeśli się pojawią na tym forum, to tam liczymy właśnie, że inni inwestorzy mogą jeszcze podyskutować na temat danej propozycji. Natomiast jeśli chodzi o ten mail, no to on
to
jest po prostu przez nas rozpatrzony.
Do naszej wiadomości nikt więcej się o tym nie dowie, tak? A tak to zawsze można by...
Jak dla państwa wygody.
Tak, więc mamy kilka propozycji, tak? I jakbyśmy mogli je omówić, jakie propozycje będą w tym tygodniu i wiem, to mówiliśmy przed programem, że propozycje są fajne, ale żadnej nie uwzględnimy.
Tak. No z racji przede wszystkim tej sytuacji obecnej na rynku, takiego marazmu,
No, nie, sorry, przepraszam, mamy też czwartą uwzględnimy, tak?
Tak, czwartą uwzględnimy.
Nie, przepraszam, tak, mamy cztery tak, propozycje, których trzech.
Cztery propozycje od członków, a czwarta jest nasza.
No dobra, to...
jeśli chodzi jeszcze tak, zanim do tych trzech propozycji, tak pokrótce, zanim je omówię, to chciałbym jeszcze odnośnie tego kopeksu, że bardzo chętnie wrócimy na ten walor. Natomiast jeśli przebije ten poprzedni opór i jeszcze czekamy tutaj na wyniki z 1 marca, ale to jest powiedzmy tam już na dalszy czas. Jeśli chodzi o te propozycje, trzy tutaj w ostatnim czasie nadesłane przez Państwa, przez nas wybrane, to jest pierwsza propozycja pana Macieja z Wrocławia, który przesłał nam propozycję spółki Inter Groking Cars.
Byłem kiedyś w tej fabryce. Mogę tak powiedzieć. Widziałem, jak to się robi te fotele.
No tak, wiesz, to jest tak, taka producent tapicerki.
Tak, była taka skóra takiego byka rozciągnięta na takiej wielkim blacie. Laserem od góry jest wyznaczane linie cięcia, gdzie musi być wykonane cięcie. Przynajmniej to było parę lat temu, nie wiem, jak to się teraz odbywa, ale wtedy. I pamiętam, pan Zbigniew Drzymała, którego miałem okazję poznać, tłumaczył, że on szuka takich biznesów, gdzie jak najwięcej rzeczy da radę pracą ludzką wykonywać, bo tam jest największa marża. Mało marży się ma na handlu, gdzie kupuje się część samochodową i sprzedaje się tę część. Tylko to jest malutka marża, musi obrotem zrobić. On szuka biznesów, gdzie jest duża marża, dużo pracy człowieka. Dużo pracy człowieka.
No,
i tego,
no co... niestety ta marżowość w ostatnim czasie.
No, miał w okolicach kryzysu, kiedy generalnie prawie połowa producentów samochodów na świecie to mało co by zbankrutowała albo wręcz bankrutowała jakieś przejęcie. To wszyscy wiemy, problemy General Motors na przykład. To biznes pana Drzymały, czyli właśnie Groklin. No słabo, tak?
Ciężkie
drużyny czasy, piłkarskiej, prawda?
Tak, ciężkie czasy dla branży motoryzacyjnej.
To odbiły się bardzo, bo to jest klasyczna branża motoryzacyjna, wspomagająca branża motoryzacyjna.
Tak,
no
tak.
Ale
wyposażenie, akcesoria.
Kryzys tego 2008 roku, jakby mam wrażenie, Groklin ma za sobą. Jak ja patrzyłem ostatnio na kurs, wygląda rewelacyjnie.
Znaczy rewelacyjnie dla tych, którzy mieli przed tym wystrzałem, ja bym tak powiedział.
Którzy kupili po krachu tam na dole w 2008 roku.
Tak. No to... I teraz i po tym obliczu są już bardzo, bardzo dużych wzrostach.
Ile jest teraz Groklin?
Około tam 22 zł.
Aha, a w szczycie Hossy 140 coś, 150 tak, no właśnie.
Tak.
Ale to faktycznie, to dla tych może wygląda trochę mniej rewelacyjnie.
Tak, jeśli chodzi tutaj argumenty przedstawione przez pana Macieja, to przede wszystkim stabilny akcjonariat. Tutaj ta wspomniana przez siebie między innymi osoba pana prezesa. Jeśli chodzi o wskaźniki, to pan to przedstawione przez naszego członka stowarzyszenia wskaźnik cenny do wartości księgowej na poziomie 0,62, bardzo niski wskaźnik, tym bardziej, że tam nie ma żadnych, że tak powiem, takich sztucznych tworów w bilansie w stylu wartości firmy. Także jest to atrakcyjny poziom tego wskaźnika. Jednak rentowności między innymi kapitału własnego i aktywów nawet w tych świetlanych latach mam wrażenie, że nie były na zbyt wysokim poziomie. Poza tym, jeśli tutaj spoglądając na wskaźniki rynkowe, to tutaj niewspomniany przez pana wskaźnik cenę do zysku jest na poziomie 260. Przy obecnej cenie.
To sporo.
To jest już bardzo dużo, no ale to już jest przed na zdecydowanie dyskontowane te lepsze, prawdopodobnie lepsze wyniki w 2011 roku poprzez między innymi tą umowę z General Motors. Ostatnio była informacja, wieloletnia umowa z General Motors. Dzisiaj wyszła informacja kolejna o dość sporej umowie zawartej przez Groklin. Natomiast są to umowy wieloletnie i na pewno w najbliższym czasie nie będzie aż tak drastycznych, znaczących skutków na wyniki finansowe. Poza tym w porównaniu do spółki z branży, między innymi Inter Cars czy z sektora ACE, to
sektor? Co to za skrót?
Sektor motoryzacyjny.
Tak?
Automotive Components Europe, to jest ta spółka, ona jest bodajże z WIG-u. Także tam te wskaźniki finansowe są oczywiście tej ceny do zysku tutaj mówię, są zdecydowanie niższe. Jeśli chodzi właśnie o te rentowności, no to tu bym podkreślał właśnie te słabe rentowności, przede wszystkim w tych ostatnich latach, natomiast
No, te umowy, te bardzo znaczące umowy i te odrodzenie w branży, no może przynieść znaczące skutki, natomiast tutaj nie ma spełnienia tych kryteriów, o których mówiliśmy, rozpoczynając nasz portfel, że ta historia tych stabilnych wyników. Liczymy na to, że będą w 2011 dobre wyniki. Natomiast
jest to pewne kupowanie przyszłości, tak? To na tym Groklinie to jest tak, że teraz jak kupuje się spółki, które, no nie, no znam takich inwestorów, że kupują spółki, które są na stracie albo w okolicach zera, przychodzą się restrukturyzacje i one za chwileczkę mogą mieć wysokie zyski. To jest tak, na takiej spółce
jest to strategia.
Tak, jest to, można zyskać na przykład, nie wiem, kilka tysięcy procent, taki stracić 80, tak? No nie wolno stracić 80, no ale tak. Powiedzmy sobie, że to jest bardzo ryzykowne. Tak, my staramy się tutaj, to co mówiłeś, Łukasz, w pierwszym odcinku, wybierać takie spółki, które no faktycznie, no nie wiem, no, chcemy uzyskać 20% w skali roku, tak? Że tam bezpiecznie, tak? Że raczej nie zaryzykujemy spółki, które może nam zanurkować tak gwałtownie, że nasze stopy to po prostu pyk i jedna sesja i po stopach. No ale dobra.
Tak, także poczekamy na troszeczkę uspokojenie tutaj sytuacji. Możemy ją wpisać, tą spółkę, na listę obserwowanych. No
tak, ja
po tym dużym skoku kursu, takie troszeczkę uspokojenie sytuacji chcielibyśmy, ponieważ tam kurs jest i minus 7 i plus 10, także tam jest troszeczkę duża zmienność w ostatnich tutaj dniach i na te pierwsze efekty poprawy wyników, bo jeszcze za czwarty kwartał mają być bardzo słabe, znaczy słabe wyniki, tam około 130 tysięcy tylko zysku.
Czyli zero.
Tak, czyli nie za bardzo. Poczekamy na jakieś pierwsze oznaki poprawy sytuacji. Wiem, że to nam ucina jakby dołączenie się do tego dużego ruchu, ale no takie są nasze założenia naszego portfela. Każdy musi mieć
założenia swojego portfela. Ja ten Groklin prywatnie obserwuję, tak kątem oka. Prywatnie bym ten Groklin zaryzykował, ale z edukacyjnych tych względów, tak, które portfelu CE prowadzimy, to przychylam się, to faktycznie, nie wiem, wpisał na listę obserwowanych, co jakie wyniki za czwarty kwartał, no co się tam będzie działo, prawda?
Dobra. Tak, no i te dwie kolejne propozycje już troszeczkę krócej. Propozycja pana Mariusza z Białegostoku, zakup spółki Amres do naszego portfela. Ty franczyzobiorcy,
nie znam.
Starbucksa między innymi, KFC, Pizza Hut, tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej. No to jednego z największych.
Pizza Hut i Starbucks?
Pizza Hut, KFC, Starbucks, Burger Kinga.
To głosuję na nie. Nic mi nie smakuje z tego.
A to Starbucksa ciekawa nie smakuje?
Ale nie, dobra. Wiesz co, ale nie, no nie smakuje mi.
To jest, w każdym bądź razie...
To jest pijalnia mleka, a nie kawiarnia.
W każdym bądź razie obroty tam koło 2 miliardów no wskazują, że jednak trochę ludzi to tam wiem, kupuje.
Ja jestem odosobniony, tak?
Tak. No tutaj jakby argumenty pana Mariusza to przede wszystkim trend wzrostowy i dokupowanie akcji przez OFE. Tam ostatnio informacje o dość sporych zaangażowaniach w funduszy. Natomiast z naszego punktu widzenia krótkoterminowo jest to zbyt ryzykowny papier. Chcielibyśmy również tutaj w tym przypadku poczekać na to uspokojenie sytuacji, a popieramy to ostatnimi informacjami odnośnie przejęcia spółki hiszpańskiej Restauravi, gdzie Amrest postanowił o zakupie 74% akcji w tej hiszpańskiej grupie zajmującej się tym samym franczyzowaniem tych restauracji za kwotę 665 milionów złotych, przy czym w bardzo dużym stopniu będzie się posiłkował długiem. Spółka bardzo mocno się zadłuży, tym bardziej, że tutaj rozwija własną sieć w naszym regionie. Także tutaj zostało to bardzo jakby tutaj sceptycznie i chłodno przyjęte przez rynek. Tam były dość spore spadki kursów, to prawda, tam kurs powracał, ale znowu spadał. Także tutaj poczekamy na uspokojenie sytuacji. Jeśli ten trend będzie kontynuowany, poprawa wyników będzie kontynuowana, to również ponownie zainteresujemy się tą spółką.
I Starbucksie uda się zrobić kawę, a nie mleko z drobiną kakao. Nie, dobrze, że nie, oczywiście żartowałem o tym, bo ja moje prywatne tutaj upodobania kulinarne nie mają nic do rzeczy, nie smakuje nic z tego, co wymieniłeś. Dobra? Nie ma nic do rzeczy, będziemy przypatrywali się wynikom, a nie czy kawę smaczna.
Jasne.
No, następna spółka.
I spółka Redan.
O, się dobrze kojarzy.
Redan pana Stefana z Grodzica, propozycja. spółka z branży odzieżowej, tam między innymi sklepy.
Ja kojarzę, że Redan miał tak w szczycie, no nie wiem, w dołku, w szczycie, to nie, no nie wiem, w szczycie kryzysu, czy tam w dołku kryzysu, mhm. tak, miał poważne problemy. Mhm. Tak mi się kojarzy. A teraz jak sprawa wygląda? Bo przynajmniej się, że nie obserwuję.
Teraz spółka od już to wielu miesięcy jest w bardzo silnym trendzie wzrostowym. Są prognozy,
tak?
No jeśli rynek oczywiście tutaj się nie myli, a trzeba tak przyjąć, to z racji tutaj poprawiających się wyników, z racji tutaj prognoz bardzo, bardzo optymistycznych, przede wszystkim na kolejne lata, gdzie tam mają być nawet 14 milionów, tutaj są prognozy zarządu na 2011 rok, przy czym obecnie te wyniki są mało satysfakcjonujące naszym zdaniem i te prognozy zarządu mogą być zbyt optymistyczne. Poza tym bardzo wysokie wskaźniki już na obecną chwilę rynkowe, czyli to wskazujące na takie obecnie, na takie przewartościowanie. Natomiast no przede wszystkim tutaj rynek zapewne dyskontuje te dobre wyniki ogłaszane. Te wstępne wyniki za rok 2010 i tak naszym zdaniem wskazywałyby już na duże przewartościowanie tych akcji, gdyż biorąc pod uwagę wyniki za 2010 rok, te wstępne wyniki ogłoszone przez spółkę, to wskaźnik cena do zysku za 2010 rok, czy te cztery ostatnie kwartały, wynosiłby 38.
Czy chcesz powiedzieć, że Redan to, co miał urosnąć, to już urosnął?
Tak, mam takie wrażenie i tutaj z tego względu obecnie zakup no już by był tutaj bardzo, bardzo ryzykowny naszym zdaniem, tym bardziej, że ten punkt, że tak powiem, na którym moglibyśmy tego stop lossa postawić, czyli na jakimś tam ostatnim wsparciu, no jest dość daleko. No jest dość daleko i to by było zbyt ryzykowne.
Ja lubię kupować takie spółki. W sensie, to co kiedyś pamiętam, Paweł Borawski podczas konferencji Profesjonalny Inwestor rok temu powiedział, że on lubi spółki takie, że wykres jest w prawym górnym rogu, a nie w prawym dolnym rogu. Tak? Zawsze jest po prawej stronie, to wiadomo, tak? Bo nie przez przypadek on jest w tym prawym górnym rogu. Że akcjonariusze zdecydowali, tak inwestorzy na rynku, że to ma tam być, a nie na dole.
Ale ja pamiętam, że on to mówił chyba na zeszłym
tak, na zeszłym, nie, na zeszłym profesjonalnym inwestorze.
Także teraz jest troszeczkę inna sytuacja.
Ja wiem, już... ale chodzi o generalnie, o jakby wykres, on rozumie, to ja generalnie lubię takie spółki, bo to znaczy, że to spółki są dobrze, tak, nie lubię kupować spółek, które generalnie są, no czasami kupuję, no robię to, bo to jest intuicyjne, kupowanie spółek, która spadła 80%, bo jest tanio, tak? Nie wolno tak robić, ale no nie wolno jej tak to kupuję.
Dlatego
tak?
Jednym z założeń naszego portfela jest kupowanie spółek w trendzie wzrostowym.
Tak. Ja wiem, a powinno się kupować trendu. Takie spółki, ja coraz częściej to dostrzegam, że to jest fajne, jest dobry trend, idzie do góry i wydaje się, no kurczę, no jest drogo, tak? Mogłem to kupić miesiąc temu, 30% taniej, nie kupiłem, ale głupi jestem, tak? Że to jest, jakby to powiedział Tomek, zależy się być kontrintuicyjne, to warto. To warto czasami i tak dalej. No dobra, ale rozumiem, że Redan fundamentalnie wydaje ci, że jest, co miał urosnąć, to urósł, tak?
Fundamentalnie, no albo poczekajmy przynajmniej na te pierwsze dobre wyniki, ponieważ tutaj ostatni rok no, nie był mimo wszystko zbyt dobry. No podobnie tak jak w przypadku Groklinu, że ten ostatni rok nie był dobry, ale kolejne mają być dobre. No niestety założenia nasza strategia inwestycyjna portfela C, no nie pozwala nam mimo wszystko na zakup takiej spółki.
A nasza propozycja na dzisiaj to kupujemy.
Tutaj w takich również takie działania, tak jak Państwu powiedzieliśmy. No jest taka sytuacja na rynku, gdzie no nie ma istotnego sygnału co do dalszych zmian. Natomiast no oczekujemy, że mimo wszystko ten WIG20 wybije się z tego marazmu i dołączy do tych zachodnich giełd, przede wszystkim amerykańskich. I chcielibyśmy Państwu zaproponować zakup, chcielibyśmy zaproponować i zakupimy zakup ETF-u na WIG20.
Tak, naszą motywacją jest to, że jak już to co powiedziałeś, nasza giełda przyłączy się, tak? Będzie to jakoś przyzwoicie szło, a nie to przede wszystkim uważamy, że to będzie przynajmniej na tym obecnym okresie hossa dużych spółek, że to duże spółki pójdą do góry, a nie specjalnie potrafimy wskazać, albo nie było wśród Państwa propozycji tak konkretnie to które. Mhm. To które to tak zastąpimy sobie ten WIG20, oczywiście kontraktów nie chcemy kupować, no bo nie, argumentowaliśmy dlaczego, bo to ryzykowne, właśnie kupimy sobie ETF-a. Tak? I tutaj przypomnijmy, że o ETF-ach, jakby ktoś chciał się więcej dowiedzieć, to mówiliśmy dosyć szczegółowo w 79 odcinku, jak te ETF-y ruszały, a jeszcze wcześniej przypomniałem sobie, że mieliśmy nagranie z Robertem Raszczykiem. Kiedyś jeszcze, jak on pracował na giełdzie, też szczegółowo o tych ETF-ach mówił. W opisie podcastu damy linki, do których to było konkretnie. W konkretnych odcinkach. No i teraz, ile tych ETF-ów kupujemy, gdybyśmy mieli to teraz kupić?
Ja bym proponował tutaj z racji tej takiej niezbyt jasnej sytuacji zakupienie jedynie 5% wartości portfela tych ETF-u.
Czyli za około
1000 zł.
Czyli teraz musielibyśmy kupić 4 albo 5 ETF-ów.
No to powiedzmy kupmy 4 te ETF-y. Nie, 4, czy na pewno nie 5.
Skoro indeks jest w okolicach...
280 zł około jest teraz.
Właśnie,
teraz
no właśnie, że indeks 2000, to przypomnijmy, że to jest po 280 zł.
Kupmy 4 ETF-y i to jakbym tutaj mógł to argumentować, to zawsze kupowaliśmy za te 10% wartości portfela, do tej pory przynajmniej. To teraz specjalnie kupujemy za 10% wartości portfela.
A z prowizjami, to jest okej, okay, bo tak pamiętasz, jakieś obligacje. Tak, no wiem, ale chodzi, że to wszystko się zgadza, że nie zapłacimy, wiesz, tej minimalnej prowizji. Wiesz,
nie, to jest kiedyś powyżej 1000, około 30 zł już się płaci więcej niż minimalnie.
Jak będzie jakieś obligacje, jak mieliśmy podcast, że trzeba kupować mniej więcej za 2,5 tysiąca złotych, to wtedy już nie jest się do tyłu na prowizjach, że płaci się tyle, ile tam jest, a nie tą minimalną. Tak było z obligacjami. Ale tam jest mniejsza procentowo, dlatego trzeba kupować tego za około 2,5 tysiąca, czy przy 1000 z hakiem za ETF-y tak, będzie dobrze.
Tak, bo to jest tak na tych samych zasadach jak akcje, a przy akcjach to mniej więcej jest na poziomie tam 1030 zł i wtedy się płaci powyżej
no
minimalnej.
No i to jest też taka eliminacja tego ryzyka, nie wiem, to specyficznego, tak, że jakaś konkretna jedna spółka z WIG-u 20 może mieć bardzo poważne problemy, tak. To indeks jako indeks będzie się w miarę stabilnie powinien zachowywać, prawda?
Tak. Czyli jakby tutaj tą część naszego portfela zainwestujemy pasywnie w ten jakby cały WIG-20, jakby tak można było powiedzieć. Jeśli tak patrząc pod takimi innymi troszeczkę względami, to ten ETF od 22 września jest w takim kanale wzrostowym, jeśli ktoś tam badał indeks od tamtej pory, oczywiście podobnie jak indeks WIG-20. Także ten kanał wzrostowy, jeśli chodzi o tutaj względy techniczne, no jest jakby tutaj również elementem pozytywnym naszej decyzji.
Rośnie, ale powiedziałbym, tak rośnie, że nie jest drzwi ścisną, tak?
No tak jak cały rynek, prawda? I jeśli chodzi tutaj też o inne elementy, to przede wszystkim tutaj liczymy, iż za niedługo po pierwsze ten rynek nasz przyłączy się do tej hossy na za granicą, a po drugie no tutaj chcielibyśmy się załapać na tą dywidendę wyczekiwaną przez inwestorów.
Jaką dywidendę?
Dywidendę, ekwiwalent dywidendy, jakbym mógł tak dokładnie powiedzieć, z ETF-u.
A to...
który miał być co prawda już ogłoszony, cały czas czekamy.
Ale czekaj, a to ja kojarzę ten fakt, że dywidenda nie zostaje, ekwiwalent dywidendy, który był zbierany przez cały ostatni rok, znaczy nie cały, to on ruszył ETF-y, on był zbierany.
22 grudnia.
No, co 22 grudnia?
Ruszyły ETF-y. Ruszył ETF na WIG-20.
Września, no właśnie, od września do końca roku, tak. A to nie jest tak, że to przynależy tylko tym właścicielom ETF-ów, którzy mieli je z nocy na 31 grudnia na 1 stycznia?
A to nie. To jest tak jak na przypadku akcji, czyli będzie normalnie. Oczywiście zostaniemy o tych szczegółach tutaj poinformowani.
To musimy się dowiedzieć i powiemy Państwu, jak to jest.
Natomiast ja bym powiedział, że to jest tak jak na przypadku akcji. Jest dzień prawa do dywidendy, tak jak w przypadku akcji. Oczywiście 3 dni wcześniej muszą być Państwo posiadaczami. Kupić akcję, aby być posiadaczami ETF-u na rachunku w KDPW w danym dniu. Oczywiście no tutaj tak mówimy, jeszcze dzisiaj specjalnie...
To zasekurujmy się, może tą twoją wypowiedź, bo ja nie jestem pewien, że to tak jest.
Tak?
Nie, wydawało mi się, przynajmniej wiesz co, nie.
Ja powiem ci, że nigdzie się nie spotkałem z informacją, że to jakieś 31 grudnia. Nigdzie mi się ta informacja nie
przebija. Mi się wydawało, że jak mówiliśmy o tym we wrześniu, że jak ETF-y ruszały, że to właśnie tak ma być, że to przez cały rok ktoś ten ETF-a się zbiera, tracking error rośnie, czyli jest kurs ETF-u powyżej dźwigu 20.
Nie, on od samego początku, Michał, był powyżej. 2% więcej.
No był, ale on ma się zbierać.
I ta dywidenda już była cały czas.
Tak, już, no, ale właśnie o to chodzi, on ma się zbierać i na przełomie roku to ma być wyzerowywane poprzez wypłatę tej dywidendy i znowu ma się już cały rok zbierać. Ale to się rozumiem nie stało. Nie. Tak jak byłem pewny, że się stało. No, nie sprawdziłem.
To nawet to, co ty mówisz, nie mogłoby mieć prawa istnienia nawet, no bo jakby było to 31 grudnia, to po co miałby ktoś teraz w ogóle, wiesz, trzymać te ETF-y, jakby chciał tylko podejść. No sprawdzimy to. Ja to no. w naszej tam zakładce Portfel C, gdzie zakupimy te 4 ETF-y, opiszę.
Jeszcze tam dokładnie jest.
Jak to dokładnie jest, ale no. To już powiedzmy też szczegóły tam zamieścimy. I to prawdopodobnie tutaj otrzymałem takie informacje, co prawda nieoficjalne, iż około miesiąca czasu, jeszcze tutaj do miesiąca czasu ta informacja
na temat dywidendy. Lekser się będzie modlił nad dywidendą, tak?
Są tutaj pewne ustalenia już, co prawda, chylące się ku końcowi z krajowym depozytem papierów wartościowych, jak to technicznie miałoby wyglądać, a jak już te ustalenia dobiegną skutku, to szybko pójdzie. Tak zostałem poinformowany. Oczywiście nieoficjalnie, bo tutaj to leży w gestii Lyxor Asset Management. I jeśli chodzi o tą wartość tej dywidendy, to będzie około 4,80. Tak mniej więcej to bym szacował jako ta różnica między 10% WIG-u 20 a kursem ETF-u,
no, czyli ten tracking,
czyli około tam 1,8%, tak aby mniej więcej, proszę Państwa, była stopa dywidendy, także też troszeczkę nie ukrywamy, na to liczymy.
No dobra, to miejmy tego teraz.
Tak, i specjalnie teraz kupujemy tylko za 1000 zł, gdyż będziemy chcieli troszeczkę większy mieć udział tego ETF-u w naszym portfelu, natomiast z racji tej tutaj sytuacji,
niepewnej
sytuacji, skupimy na razie 4, ewentualnie w niedalekiej przyszłości dokupimy jeszcze po cenie wyższej lub niższej. Czyli mówiąc już tak dosadnie, uśrednimy sobie kurs tego.
A wolałbym uśredniać cenę w górę niż w dół. Tak, że to wiadomo, w dół to z jednej strony się mówi, że nie powinno się, a z drugiej strony to dlaczego nie. Dobra, nieważne. Nie, jest taka zasada, prawda? Nie powinno się uśredniać strat. Na życie pokazuje, że ludzie uśredniają te straty, także to zupełnie jest sprawa. Dobrze, to będziemy o tych ETF-ach jeszcze, podejrzewam, mówili, tak? Bo w szczególności z tą dywidendą, to zaskoczyłeś mnie. Ja byłem przekonany, że, no może nie śledzę tych ETF-ów, z jednej strony byłem przekonany, że to się stało gdzieś tam na początku roku. To wyzerowanie. Nie stało się, to może sam sobie kupię jakieś.
Wiesz, no nie chcę tutaj, że tak powiem, na wizji mówić, że 100%, ale no, tak na bardzo dużo procent jestem.
Może sam sobie kupię te zobaczę, jak to będzie. Dobrze, okej. Okay. To będziemy powoli kończyli, to za tydzień coś dla Państwa wymyślimy. Mam nadzieję, że tym razem wszystko będzie w porządku, że PKO BP nam stopa nie złapie.
Nie, no sobie nisko.
Bo to będzie nieszczęście. Nieszczęście. Mam nadzieję, że to wszystko będzie dobrze rozwijać. Dobra, cóż, no prosimy tak, maile portfel@maupastior.pl albo...
Czekamy na Państwa cały czas propozycje.
Tak, albo na naszym forum, gdzie tam jeden dział wyszczególniliśmy, no i Państwo z jakąś pewną nieśmiałością podchodzą. Wolą Państwo wysyłać nam maile, no bardzo dziękujemy, niż umieszczać na forum. No a to zawsze może być fajne ten forum, coś podyskutować na Państwa propozycje. Okej, to wszystko na dzisiaj. Nazywam się Michał Masłowski.
Łukasz Poremski.
Do usłyszenia za tydzień.